Sprawy w toku. Poranek Radia TOK FM.
Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na Wybory w toku, a w studiu Konrad Berkowicz, Konfederacja, kandydat do Parlamentu Europejskiego w okręgu Małopolsko-Świętokrzyskim.
Dzień dobry Państwu.
Kamila Gasiuk-Pichowicz, Platforma Obywatelska, kandydatka do Parlamentu Europejskiego w Warszawie i części województwa mazowieckiego.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Paulina Piechna-Więckiewicz, Nowa Lewica, wiceministra edukacji narodowej, kandydatka do Parlamentu Europejskiego w Warszawie i części województwa mazowieckiego.
Dzień dobry.
Witam. Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość, kandydat do Parlamentu Europejskiego w okręgu pomorskim.
Dzień dobry, witam.
Róża Thun, Polska 2050, kandydatka do Parlamentu Europejskiego w okręgu dolnośląsko-opolskim.
Dzień dobry.
Także mamy kandydatów do Parlamentu Europejskiego, to bardzo dobrze się składa, jako że mamy kampanię.
Proszę docenić, że jesteśmy u pani,
tak,
a nie
tak.
W kampanii.
Tak jest, bardzo doceniam, tym bardziej, że czas taki, no, długa majówka, co tu dużo mówić, także tym bardziej jestem wdzięczna, że Państwo zawitali do studia. Chciałam jednak zacząć od spraw krajowych, dlatego że trzech byłych członków zarządu Orlenu opuściło kraj, ustalił Onet. Chodzi o prezesa Daniela Obajtka i dwóch członków zarządu Adama Buraka, Michała Roga. Obajtek przebywa na Węgrzech, Burak w Turcji, a Róg prawdopodobnie w Dubaju, choć interesował się też nieruchomościami w Albanii czy Turcji. Dlaczego to jest ważne? Bo cała trójka jest w kręgu zainteresowania polskiej prokuratury. Chodziło m.in. o fuzję Lotosu z Orlenem i o stratę 1,5 miliarda złotych przez spółkę szwajcarską Orlenu. Spółka ta zawarła kontrakty bez odpowiednich zabezpieczeń z wcześniej nieznanymi pośrednikami. Pośrednicy wyparowali pieniądze też, mimo że Rzeczpospolita napisała, że ABW ostrzegała Daniela Obajtka przed takim ruchem. No i właśnie pytanie, czy sprawa utraty tej 1,5 miliarda złotych nie jest bardzo obciążającym faktem dla Daniela Obajtka? No i kto powinien za tę stratę ponieść odpowiedzialność? Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość.
Po pierwsze, nie wiemy, czy to wszystko są informacje prawdziwe. Mówię o tych miejscach pobytu trzech członków zarządu. To są informacje niesprawdzone. Zdaje się, że jeden z nich się już wypowiedział w tej sprawie, że to jest nieprawda, że on tam poszukuje jakichś nieruchomości w Turcji i że tam przebywa. Ale ja nie śledzę miejsc pobytu panów.
Ale
bo
Daniela
każdy jest
Obajtka
wolnym,
nie było na konwencji.
Każdy jest wolnym człowiekiem i może sobie podróżować, gdzie chce. I trochę mnie nie interesuje. No już widzę, że tutaj pani poseł antycypuje werdykty sądowe, ewentualne przyszłości. W każdej z tych spraw, którą pani redaktor wymieniła, są też wyjaśnienia na bieżąco przedstawiane przez byłego prezesa Daniela Obajtka. Moim zdaniem wiarygodne, jeśli chodzi o fuzję Orlenu z Lotosem i o tę spółkę szwajcarską, która była pośrednikiem. Daniel Obajtek też zwracał uwagę na to, że poprzednie władze Platformy Obywatelskiej i zarządy tegoż koncernu w czasach Platformy Obywatelskiej były przywiązane do jakichś dziwnych własnych pośredników i teraz chcą po prostu do nich wrócić, a poprzedni zarząd, ten właśnie z Danielem Obajtkiem na czele, zdecydował się na innych pośredników. Myślę, że ta sprawa będzie wyjaśniana, czy tam rzeczywiście była jakaś strata, tego nie wiem. Natomiast fakt fuzji Orlenu z Lotosem moim zdaniem był bardzo korzystny dla koncernu multienergetycznego i mówię to jako poseł od 19 lat z Gdańska, bo tam jest umiejscowiony Lotos i mimo to uważam, że to była bardzo dobra decyzja, bo dzisiaj nowoczesne właśnie koncerny multienergetyczne muszą mieć taki potencjał, żeby rywalizować na rynkach międzynarodowych i dzięki tej fuzji, między innymi dzięki tej fuzji, to jest możliwe. Mamy wreszcie coś, co możemy nazywać czempionem gospodarczym polskim, jakim jest właśnie Orlen po tym połączeniu. Więc myślę, że te decyzje poprzedniego zarządu będą się bronić. Jakieś śledztwa moim zdaniem w dużej mierze też inspirowane, można powiedzieć, intencjami politycznymi są czynione, ale myślę, że prezes Obajtek i jego zarząd się obroni w ramach tych śledztw.
Ja chcę tylko powiedzieć, że Daniel Obajtek z jednej strony zrzuca odpowiedzialność na innego członka zarządu, Michała Roga, a z drugiej strony mówi, że to wina obecnych władz, a tymczasem problemy z odzyskaniem pieniędzy i uzyskaniem ropy już były w grudniu, kiedy jeszcze rządziły stare władze tej spółki, więc trudno uznać to za wyjaśnienia wiarygodne.
No ja nie jestem
bo pieniędzy nie ma. Pan Daniel Obajtek przyznaje, że pieniędzy nie ma. Że
nie jestem specjalistą w tej sprawie, natomiast wiem, że w czasach kilku lat rządu, bo to nie było 8, prezesury pana Daniela Obajtka, koncern przynosił potężne dochody i do budżetu państwa, i dla udziałowców, bo przecież to nie jest tylko spółka czysto państwowa, ale też ma swoich udziałowców prywatnych. I w porównaniu z zyskami, które uzyskiwał ten koncern w latach 7-15, kiedy właściwie zawsze był albo na skraju bankructwa, albo niewielkie dochody przynosił, to była rzeczywiście spółka dobrze zarządzana i ona się też bardzo przydała w czasie na przykład pandemii, żeby uruchomić te wszystkie programy pomocowe, które umożliwiły nam uratowanie miejsc pracy i pomoc polskim przedsiębiorcom i tak dalej, bo do tego też taka spółka, która jest w dominacji swojej pod kontrolą państwa, powinna służyć, kiedy są po prostu kłopoty państwowe.
Ja chcę tylko dodać, że szef tej spółki szwajcarskiej Orlenu, Samar A, jest podejrzewany o kontakty z Hezbollahem. On sam zaprzecza, niemniej no, jest podejrzewany o to, że brał udział w handlu ropą z Iranu, żeby ominąć sankcje.
A to są wszystko niesprawdzone informacje, bo on zaprzecza.
Rozumiem. No więc właśnie tutaj wiele osób domaga się od rządu szybkich wyjaśnień w tej sprawie, co tak naprawdę się wydarzyło z tą olbrzymią sumą pieniędzy.
Sprawa musi być bardzo szybko wyjaśniona, ale odpowiadając na twierdzenia pana Salina, ja chcę powiedzieć, zadać wprost pytanie, gdzie jest pan Obajtek, czy go ktokolwiek widział na jakiejś konferencji, czy widział go w jakimś, nie wiem, gdzieś na żywo, wszędzie albo zdalnie, nie pojawił się na konwencji przecież pisowskiej, na której były prezentowane jedynki w wyborach do Parlamentu Europejskiego, gdzie przedstawiano przecież jego kandydaturę. I to rodzi pytanie bardzo konkretne, czy on się po prostu nie znajduje gdzieś poza granicami kraju, może na Węgrzech, może jeszcze gdzie indziej. Ta sprawa jest niewątpliwie sprawą kluczową dla bezpieczeństwa
Polski. Pada taki
Polski.
Zarzut, że Roman Giertych też był nieobecny w Polsce w czasie kampanii wyborczej.
Tak,
a mandat zdobył.
Zwróćmy uwagę tutaj, jakie pojawiają się poważne jednak zarzuty. Te trupy, które wypadają ciągle z szaf orlenowskich, naprawdę ich jest bardzo dużo. Ta ostatnia sprawa dotycząca bagatelizowania możliwej współpracy z osobą, która była podejrzana o kontakty z Hezbollahem, to jest super ważna sprawa dla bezpieczeństwa Polski. Jednak chodzi i o olbrzymie pieniądze, prawie ponad 1,5 miliarda złotych, ale także o bezpieczeństwo najważniejszej polskiej spółki energetycznej, ale także o wiarygodność państwa. I wewnętrzne służby Orlenu, to co jest ważne, one ostrzegały pana Obajtka przed kontaktami z przedsiębiorcą oskarżanym o współpracę z Hezbollahem i pan wszystko mogę Obajtek, to bagatelizował. A może po prostu nie miał narzędzi, żeby zweryfikować te informacje, bo przypomnijmy, że będąc prezesem największej spółki energetycznej polskiej, to był człowiek, który nie poddał się weryfikacji ABW. To był człowiek, który nie miał dostępu do klauzulowanych dokumentów z klauzulą tajne, ściśle tajne. Jak on mógł podejmować decyzje? Dlaczego się
miał
nie
innego
poddał
członka zarządu,
takiej weryfikacji?
Który miał dostęp.
Ale też chcę powiedzieć na to bardzo ważną rzecz, a mianowicie, że możliwe, że Obajtek na tego typu działania miał przyzwolenie naprawdę z samej góry, bo za polityczną działalność pana Obajtka, taką polityczną odpowiedzialność za działalność pana Obajtka ponosi Jarosław Kaczyński. Przecież prezes windował go od samego początku na najwyższe stanowiska i miał też świadomość co do tego, jakiej kondycji moralnej jest to człowiek. Przecież wiedział o tym, że kiedy był wójtem Pcimia, to próbował zniszczyć firmę swojego wuja. Miał świadomość jego kompetencji, a właściwie ich braku, a jednak wywindował tego człowieka na najwyższe stanowiska państwowe.
Konrad Berkowicz.
To rzeczywiście jest bardzo ważne, żeby podkreślić, bo teraz się mówi, to tak wygląda trochę, jakby tu ktoś coś ukradł i teraz wychodzi, że ma jakieś powiązania. No kluczowe jest to, że rzeczywiście Biuro Kontroli i Bezpieczeństwa Orlenu w wewnętrznych dokumentach jasno wskazało na trzy rzeczy. Pierwsza to, że ten człowiek prawdopodobnie jest powiązany z Hezbollahem. Druga, że ma kontakty z organizacjami terrorystycznymi finansowanymi przez Iran i ma zarzuty o wyłudzanie VAT-u, a Obajtek nawet ostatnio przyznał, że był informowany, że to jest w ogóle człowiek widmo, więc właściwie nie wiadomo, kto to jest. Z taką wiedzą i z taką informacją od Biura Kontroli Bezpieczeństwa Orlenu, jeżeli się zgadza ktoś, żeby powołać go na prezesa spółki córki, który, i pozwolić mu później handlować znowu ze spółką, której prezesem jest 25-letni Chińczyk, jeżeli ktoś coś takiego robi jako prezes Orlenu i nie pójdzie siedzieć, to znaczy, że coś jest nie tak z prawem w Polsce i wymiarem sprawiedliwości. Fakt, że pan Obajtek być może się jakoś tam ukrywa, no, daje nadzieję, że jednak z naszym wymiarem sprawiedliwości być może nie jest tak źle.
To chciałam tylko przypomnieć, że zabezpieczenia dotyczące tego typu kontraktów polegają na tym, że są deponowane pieniądze i dla ewentualnego odbiorcy tego, który dostarcza ropę, i te pieniądze są uwalniane dopiero wtedy, kiedy ropa przypływa. A tutaj mieliśmy sytuację, kiedy takiego zabezpieczenia nie było, to znaczy zaliczki zostały zapłacone, a ropy nie ma. Róża Thun.
No te zasady wszystkie zostały złamane w ogóle, jakie można sobie tylko wyobrazić. One tutaj zostały wymienione już i wydaje mi się, że za mało by było, to by było za mało, żeby obarczać odpowiedzialnością jedną osobę, bo tu mówimy ciągle o Obajtku, ale przecież on nie był sam. On nie wymyślił siebie sam.
To znaczy Orlen jest też pod kontrolą ścisłą służb, więc ja na przykład domniemuję, że to jednak pozwolenie wydały służby specjalne na tego typu operacje. Ale są olbrzymie pieniądze, ponad 1,5 miliarda złotych.
Oczywiście. To jest cały mechanizm. Jednak nie można powiedzieć, że w demokratycznym kraju spółkami, które mają nam przynosić dochód, sobie rządzi jakiś jeden człowiek, zupełnie niezależnie od wszystkiego innego. I tutaj naprawdę to wszystko wygląda na jakiś makabryczny układ mafijny. Wypływają kolosalne pieniądze, i to nie orlenowskie, tylko to są nasze wspólne pieniądze, które gdzieś sobie ponad 1,5 miliarda złotych, to są straszne pieniądze. Wystawiani jesteśmy na niebezpieczeństwa różnego rodzaju przez jakieś dziwne powiązania, wyszukiwania sobie w Szwajcarii podejrzanych kontrahentów czy partnerów do pracy. I to nie jest tylko jedyny, i to nie jest jedyny przypadek w Polsce ostatnich lat.
Ale pani poseł, ja się zastanawiam, czy co by Polsce groziło, gdyby się okazało właśnie, że tutaj mieliśmy do czynienia z próbą nielegalnego obrotu ropą z Iranu, także objętą
sankcjami amerykańskimi. To nas może wystawiać na kolosalne niebezpieczeństwo, naprawdę, i rujnuje naszą opinię jako solidnego partnera do handlu i różnych przedsięwzięć międzynarodowych. Jak, nie wiem, czy łamanie sankcji nie może nas narazić na kolejne dodatkowe koszty, to znaczy płacenie jakichś kar. To wszystko razem jest kompletny skandal, a mówienie o tym i musi za to ponieść odpowiedzialność nie tylko jedna osoba. To jest powiązanie wielu osób. A poza tym mówienie o tym, że tak wspaniale Orlen funkcjonował, bo zarabiał takie pieniądze, przecież zobaczmy, jak się ceny kształtowały w tamtych latach w związku z wojną na Ukrainie, w związku z o wiele mniejszą podażą i tak dalej, i tak dalej. Więc bronienie tutaj Orlenu i tego, że zarabiał takie pieniądze, jest totalną aberracją, niestety.
Znaczy tam jest jeszcze taki element, że wyniki Orlenu też były obciążone przez wiele lat inwestycją w Morzejki, która była taką sztandarową inwestycją wspieraną przez Lecha Kaczyńskiego. No i zajęło sporo lat, żeby wyjść z tych kłopotów. Paulina Piechna-Więckiewicz.
Co ja mam do dodania w całej tej sytuacji?
A nie ma pani takiego...
Trzech panów... z czego jeden prawdopodobnie, a dwóch na pewno opuściło terytorium Polski. I oczywiście jest zasada domniemania niewinności, więc nie można oczywiście powiedzieć, że opuścili.
Ale ludzie się domagają od prokuratury dowodów. Pan poseł Selin powiedział, że to wszystko na razie domniemania. Ten Hezbollah, handel ropą, że tutaj liczymy na to, że prokuratura poda konkrety.
To jest trochę więcej niż jakby domniemania. Nikt nie przesądza o winie, ale toczą się postępowania, tak? To nie jest tak, że nie ma żadnej procedury, która by właśnie w tym momencie nie trwała, o ile panowie nie wyjechali na przedłużoną majówkę, w co trudno jest mi trochę uwierzyć, no to wydaje się, że w jakiś sposób nie chcą być może czekać na zarzuty już w ramach tych postępowań. Nie wiem. Natomiast na pewno jest tak, że tego rodzaju śledztwa też wymagają czasu. To nie jest tak, no, mieliśmy zmieniać standardy. Standardy mają być takie, że sądy są wolne, prokuratura jest niezależna i powinna wszystko robić zgodnie z procedurami w swoim tempie. Ja nie mam takiego wrażenia, że we wszystkim zawsze trzeba się śpieszyć kosztem różnego rodzaju praw publicznych, obywatelskich. Takie rzeczy muszą być wyjaśniane na spokojnie, zwłaszcza, że dotyczą zarzutów związanych z ewentualnym właśnie zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa. No to są bardzo poważne zarzuty.
Ale taka, zaraz oddam posłowi Sellinowi głos, taka ciekawostka. Rzeczpospolita napisała, że PiS zrobił wewnętrzne badania i wynikało z nich, że Obajtek cieszy się największą popularnością w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości. Sporą popularnością cieszy się Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik, to jest 45-40%, ale ciekawostka...
Degustibus i tak dalej,
Jacek,
pani redaktor.
Kurski zebrał tylko...
Oceniajcie elektorat PiSu, proszę bardzo. Oddaję wam głos.
Poczekajcie,
dobrze, ale robienie Robin Hooda, przepraszam bardzo, bo ja nie oceniam... Pani redaktor, panie pośle, jednak, jeżeli mogę. Jest jedna kwestia. To jest wasza kwestia. To wy wmawiacie ludziom, że Daniel Obajtek jest jakimś Robin Hoodem współczesnych czasów, co jest jakimś po prostu, już nie będę używać
mocnych słów. Jak na Robin Hooda przystało, miał podobno piękny gabinet.
Chowa się po lasach.
Pokazał wnętrza gabinetu.
Prezes Obajtek nie jest Robin Hoodem dzisiejszych czasów. Jest pomazańcem, ale prezesa Jarosława Kaczyńskiego wmówiliście społeczeństwu, że to jest człowiek, który walczył o stabilność gospodarczą państwa, a to jest człowiek, o którym co do zasady rozmawiamy w tej chwili w kontekście 6 śledztw związanych właśnie z tym, że jednak Orlen chyba, a nawet nie Orlen jako spółka, tylko władze Orlenu prawdopodobnie nie zarządzały, mówiąc eufemistycznie, tymi środkami.
Pani minister nie dała mi dokończyć. Ja chciałam tylko powiedzieć, że Jacek Kurski zyskał bardzo niski wynik, tylko 17% w porównaniu z 3 innymi kandydatami. Ale obiecałam głos panu posłowi Sellinowi.
Nie 6 śledztw, tylko z tego, co wiem, 3 i jeszcze nie rozstrzygniętych, pani minister. Niech pani już werdyktów nie wygłasza. Bo te śledztwa są nierozstrzygnięte, będą procedury sprawdzające i moim zdaniem zarząd Orlenu się obroni. Rysujecie tutaj taki obraz wszechmocnego czy indywidualnie podejmującego decyzję prezesa Orlenu. Tymczasem to był zarząd, to była rada nadzorcza, która te wszystkie decyzje akceptowała i to były też te procedury sprawdzające służb, o których pani redaktor też mówiła. Więc to nie jest tak, że te kluczowe, zwłaszcza decyzje strategiczne, były podejmowane jednoosobowo. A dlaczego obarcza? Ja mówiłem, że fuzja Orlenu z Lotosem to była bardzo dobra decyzja, która stworzyła wreszcie czempiona gospodarczego i przynosi zyski. I teraz to porównajmy na przykład właśnie te zyski Orlenu z czasami poprzednimi. 26 miliardów złotych zysków w czasach Obajtka, 3 miliardy w czasach rządów, 8 lat rządów prezesów z czasów Donalda Tuska, 7-15. 8 razy więcej. Więc dobry menadżer czy zły menadżer? Trzy razy więcej środków w czasach rządów Obajtka przeznaczonych na inwestycje niż w latach 7-15. Ta firma się po prostu dobrze rozwinęła. I ten dorobek się broni.
Króciutko, dosłownie po dwa zdania.
Zwracam uwagę, że Orlen jak zarabia więcej, to znaczy, że więcej wyciągnął w cenach paliw na stacjach paliw od podatków pieniędzy. Natomiast jak mówimy, że coś nie jest udowodnione...
To była taka premia pandemiczna, kiedy koncerny energetyczne rzeczywiście zgarniały dużo pieniędzy.
Natomiast mówimy, że coś jest nieudowodnione, ale brak zabezpieczenia tej transakcji, który jest oczywisty, znany i udowodniony, i to jest absolutny skandal. Natomiast rzeczywiście to jest problem generalny z Orlenem, bo pan Obajtek jeszcze jak był prezesem Orlenu przez chyba 6 lat, to zachwalaliście tę instytucję, jak świetnie działa, a teraz mówi tak, zacytuję, Orlen to jest G, które śmierdziało od czasów WSI i wszystkich innych służb. Nikt nie wchodził głęboko w transakcje Orlenu, bo albo nie miał o nich pojęcia, albo się po prostu zwyczajnie bał. Po co służby wchodziły do Orlenu? Przecież co trzeci, który pracuje w Orlenie, ma kontakt ze służbami. Co trzeci, co czwarty. Więc no zdecydujcie się.
Króciutko, pani poseł Gasiuk-Pichowicz, bo chciałam następny wątek zacząć.
Bardzo jasno, bo pan Sellin po prostu mija się z prawdą. Pan Sellin nie pamięta już chyba, że wszystko mogę Obajtek, to są słowa Jarosława Kaczyńskiego o panu Obajtku. To on go wywindował i to on ponosi polityczną odpowiedzialność za to, co się wydarzyło. I jeszcze muszę sprostować jedną rzecz, bo pan Sellin w typowy dla PiSu sposób odwraca pewną narrację i mówi, że obrażamy wyborców PiSu. Jest dokładnie odwrotnie. To wy obrażacie wyborców PiSu, dając na listy dwóch ludzi skazanych prawomocnym wyrokiem, Beatę Szydło, która wyprowadziła flagę unijną z KPRM-u, nie publikowała 2 lata wyroku Trybunału Konstytucyjnego, dając tam Bielana, który jest zamieszany w aferę NCBR, w której Olaf prowadzi duże postępowanie, dając naczelnego hejtera Polski na listy,
Tuska?
Który... Nie, pana nie, Kurskiego, Tuska? Który prowadził w Naczelny telewizji publicznej Tusk, konsekwentną poseł. Narrację z ohydzającą Unię Europejską, a do tego skłócającą Polaków. Takich ludzi dajecie. Listy zgrozy, listy hańby. Po prostu śmiejecie się w twarz Polakom i naprawdę. Obrażacie wy Polaków, dając właśnie
proszę,
takich
proszę państwa, bo ja chciałam zacząć zaraz, panie, proszę, będzie miał pan jeszcze głos.
Ale
takie są jedno zdanie, Róża, jedno zdanie.
Takie są fakty.
Jedno zdanie.
Niech pan
dwóch przestępców
emocje,
na listę?
Emocje.
Dwóch przestępców
nie, to nie
na
są przestępcy. To są skrzywdzeni przez autorytarny rząd.
Proszę państwa, nie możecie mówić razem.
Posłowie z immunitetem.
Nie, w sprawie, sprawie Mariusza Kamińskiego opinia publiczna
kłamać,
miała szansę ocenić to. Zostali skazani. Prezydent ich ułaskawił. Róża Thun, dosłownie tak. Dwa zdania, bo chciałam
muszę się
zacząć.
Zupełnie z tym zgodzić, że opinia publiczna, czyli wyborcy PiSu byli okłamywani przez całe lata.
A teraz obrażani przez Sellina.
I są w dalszym ciągu okłamywani, tak jak się tylko da, więc naprawdę nie krytykujmy wyborców PiSu, tylko tych, którzy nimi manipulowali, manipulują
państwa,
dalej.
Teraz
ja chciałam zacytować, przepraszam, chciałam zacytować zdanie pana Obajtka, które, jeżeli dobrze pamiętam, brzmiało: przeklinam dzień, kiedy zgodziłem się zostać prezesem Orlenu, więc już czuł, że coś jest
cytatu?
Nie całkiem w porządku.
Panie redaktor, ja tylko na koniec tego wątku, żebyśmy pamiętali. Zarzuty nie dotyczą tego, czy pan prezes Obajtek był dobrym menadżerem, czy złym menadżerem, tak? Żebyśmy jednak mieli jakieś proporcje, panie pośle.
Więc proszę państwa, chciałam teraz państwa zapytać o inną sprawę, bo już zbliża się ten moment, kiedy kolejne osoby zjawią się w prokuraturze, żeby zeznawać w śledztwie dotyczącym Pegasusa. Dostali wezwania na drugą połowę maja i Jarosław Kaczyński mówił, że Pegasusem były podsłuchiwane osoby takie jak gangster, terrorysta, szpieg. Tymczasem dowiadujemy się, że wezwania do prokuratury w charakterze świadków w tymże śledztwie dostali Ryszard Terlecki, Dawid Jackiewicz, Krzysztof Sobolewski, Marek Kuchciński, Marek Suski i prawdopodobnie także inni politycy Prawa i Sprawiedliwości. No i chciałam zapytać pana posła Sellina, jak to postrzegać, bo na przykład Ryszard Terlecki jeszcze w zeszłym roku powiedział tak: dobrze, że służby podsłuchują przestępców, nie mam nic przeciwko temu, żeby nasze służby mnie podsłuchiwały. A teraz już zmienił zdanie i mówi tak: gdyby okazało się, że byłem podsłuchiwany Pegasusem, to byłby bardzo poważny zarzut. No, ale Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik twierdzą, że tak nie było. Jarosław Sellin.
Po pierwsze, jest udowodnione, że ten sprzęt, który polskie służby pozyskały, czyli Pegasus, tak samo jak w czasie rządów Tuska Galileo, był potrzebny służbom, tak jak i wielu służbom krajów Zachodu. Dzisiaj mamy do czynienia z taką technologią, która pozwala w komunikatorach się porozumiewać różnym grupom przestępczym czy szpiegowskim grupom w taki sposób, że nie ma do tego nikt wglądu i technologia idzie do przodu i po prostu takie sprzęty się wymyśla, żeby w to wejść. Potwierdzone też jest, że koncesja na tego Pegasusa dotyczyła tylko only takiej zasady only read, że tylko można czytać, ale nie można tam wchodzić, nie można tam manipulować, nie można tam niczego dodawać. I takich rzeczy używały polskie służby i dotyczyły wbrew tej narracji, którą uruchamiała opozycja, zwłaszcza spod szyldu Platformy Obywatelskiej jeszcze przed wyborami, że jest jakiś powszechny system inwigilacji Polaków, bójcie się, jesteście wszędzie podsłuchiwani.
Dotyczyło to 500,
dotyczyło, jeśli dobrze pamiętam, 568 osób, którzy byli w kręgu zainteresowania prokuratury. Prokuratury, podkreślam, czy toczyły się wobec nich jakieś śledztwa. I
no
wbrew
właśnie,
temu, co się często mówi, wbrew temu też, co się często mówi, że dotyczyło to polityków, tak, dotyczyło to czasami polityków, których się z imienia i nazwiska wymienia, na przykład Brejza, Giertych, którzy Suski. Byli właśnie w kręgu zainteresowania prokuratury i toczyły się wobec nich jakieś śledztwa. A tego, pani redaktor, to pani nie wie. Ani ja nie wiem, dlaczego zostali wezwani do prokuratury, pani. Bo być może są tam sytuacje takie, że jest jakiś odprysk, że ktoś inny był podsłuchiwany, ale akurat kontaktował się ten ktoś, kto był podsłuchiwany z konkretnym na przykład jakimś politykiem. Pani tego nie wie. Dowiemy się dopiero, jak panowie wyjdą z tej prokuratury, po co zostali tam wezwani.
Czy pan to jeszcze nie jest dowód na to. Prawa i to jeszcze nie jest dowód,
to co pani powiedziała, to nie jest dowód na to, że oni byli w kręgu zainteresowania służb i byli podsłuchiwani Pegasusem. Jeszcze tego dowodu nie mamy, dowiemy się dopiero po tych wizytach. I jeszcze jedno warto powiedzieć. Przyznał to nawet minister sprawiedliwości Bodnar. Wszystkie procedury uruchamiania tego Pegasusa wobec jakichkolwiek osób były zgodne z prawem, były legalizowane przez sądy konkretnymi decyzjami, legalizowane przez sądy konkretnymi decyzjami. Proszę sędziów nie obrażać, że są nieinteligentni i nie wiedzą, co robią. I Sąd Najwyższy też uznał, że używanie tego instrumentu było legalne, było zgodne z polską procedurą prawną.
Czy inni politycy
taka
też
jest
dostali wezwania
w sprawie Pegasusa
do prokuratury, pana zdaniem? Czy ma pan wiedzę, czy inni politycy Prawa i Sprawiedliwości
obok tej grupy? Nic na ten temat nie wiem. Pani wymieniała jakieś nazwiska w pytaniu. Być może to prawda, że zostali wezwani, ale nie mamy pewności, czy dlatego, że były podsłuchiwane Pegasusem, czy dlatego, że były w ramach tak zwanego odprysku. Prokuratura
to
chce coś wyjaśnić.
Argumentacja Mariusza Kamińskiego na posiedzeniu władz Prawa i Sprawiedliwości, bo został zapytany o tych polityków. Oni powiedzieli, że mają wezwania do prokuratury i Kamiński właśnie odpowiedział, że to, że ktoś jest wezwany, nie oznacza, że był podsłuchiwany Pegasusem, więc okaże się w drugiej połowie maja. Bardzo proszę.
Tak, i rzeczywiście okazuje się, że to jest dopiero początek ujawniania całej prawdy o Pegasusie. Za chwileczkę pewnie dowiemy się, kogo podsłuchiwał wicepremier do spraw bezpieczeństwa, pan Kaczyński, bo przecież za to odpowiadał. Pojawiają się nazwiska konkretne, Suskiego, Terleckiego, nawet Kuchcińskiego.
Pani
i teraz mamy diabelską alternatywę. Albo Kaczyński wiedział o tym, że jego najbliżsi współpracownicy są podsłuchiwani Pegasusem. No i to jest jakaś nieprawdopodobna wręcz historia, żeby podsłuchiwać Pegasusem swoich najbliższych współpracowników.
Pani nie zna tych faktów.
Albo nie wiedział, a to jest jeszcze większy skandal, bo to znaczy, że pod jego nosem mieliśmy iście mafijne porachunki po prostu pomiędzy członkami PiS-u. I kolejna rzecz, na którą chciałabym zwrócić uwagę. Pamiętam konferencję pana Kamińskiego i Wąsika, którzy z kamiennymi twarzami mówili, że Pegasus jest po to, żeby ścigać terrorystów, gwałcicieli, ludzi, którzy handlują ludźmi. I ja mam pytanie, który z tych zarzutów dotyczy na przykład pana Suskiego? I sprostuję jeszcze jedną rzecz.
Ale
myśmy
przed chwilą mówili?
Ale nie,
ze zrozumieniem?
Ale moment. I jeszcze jedna rzecz, na którą chciałabym zwrócić uwagę, gdzie pan minął się z prawdą. Właśnie było dokładnie odwrotnie, niż pan powiedział. Pegasus był używany nie w postępowaniach pod nadzorem prokuratorskim, tylko był używany pomimo właśnie trwających postępowań prokuratorskich przez CBA. Dlaczego? Dlatego, że po zakończonej kontroli operacyjnej prokurator musi poinformować osobę, wobec której użyto danej czynności operacyjnej, a ABW nie musi poinformować. I właśnie stworzono taki mechanizm, w którym było najciemniej, w którym można było podsłuchiwać jak największą ilość osób bez jakiejkolwiek kontroli, czy to prokuratorskiej, czy sądowej. Jest wiele wywiadów z sędziami, którzy mówią precyzyjnie. Kiedy podejmowaliśmy decyzje dotyczące kontroli operacyjnej i wyrażaliśmy na nią zgodę, to dysponowaliśmy tylko i wyłącznie dokumentami przedstawionymi przez służby, których nie mieliśmy jak zweryfikować. Sędziowie podkreślają, że nie było tam słowa o Pegasusie, a z pewnością o możliwości oddziaływania Pegasusa na sprzęt poszczególnych osób, że może manipulować, że jest to sprzęt totalny. Wbrew polskiemu prawu służby nie wskazywały precyzyjnie, jakie czynności operacyjne zostaną podjęte. Czyli czy będzie to podsłuch, czy będzie nagrywanie, czy będzie śledzenie. Nie wskazywano po prostu totalnego działania.
Pani poseł, bo były też odmowy. sędziowskie.
Chcę Państwu przypomnieć, że transmisje z naszego programu mogą Państwo śledzić na profilu Radia Tok FM na Facebooku i na YouTubie i tam też będzie dogrywka pozaradiowa, bo tematów jest całkiem sporo. Ja mam tutaj następujące wątpliwości, bo pan poseł mówi, że to było tylko używane w ograniczonym zakresie, jeśli chodzi o inwigilację, ale mój niepokój polega na tym, że na przykład włamano się na telefon pana posła Suskiego, skąd wpisywano bardzo dziwne rzeczy, zamieszczano bardzo dziwne zdjęcia dokładnie wtedy, kiedy najprawdopodobniej jego telefon był zainfekowany Pegasusem. Więc mnie się wydaje, że ale w interesie polityków Prawa i
Sprawiedliwości... Nie mamy pewności,
no, ale tak było,
redaktor.
Tak było, że mu się włamano na telefon, a Pegasus daje taką... Nie, to, że mu się włamano, to jest
pani
na bank.
Pani zna fakty? Proszę
ale
je przedstawić.
Pytanie, wiemy,
kto
to zrobił. Proszę je wyciekały. Półnagich kobiet kompromitujące z telefonu pana Suskiego.
Ale skąd pani wie, że to jest efekt działania Pegasusa?
I doniesienia medialne wskazują, że kontrola operacyjna Pegasusem była dokładnie w tym samym czasie.
Tego nie wiem. Wiemy, że Pegasus właśnie ma takie możliwości.
Nie wie, ale pani poseł Gasik Pichon.
Ja czekam na wyjaśnienia.
Pan poseł, w tym momencie wszyscy bazujemy na doniesieniach medialnych.
Emocjonuje się pani doniesieniami medialnymi, a mówi, że to są fakty.
Naprawdę z tymi szowinistycznymi uwagami dotyczącymi moich emocji.
Proszę państwa, teraz
proszę się skupić na
swoim
miejscu. Pani poseł, bardzo proszę, panie pośle. Konrad Berkowicz, bardzo proszę.
Ja akurat jestem osobiście przekonany, że Marek Suski był podsłuchiwany na podstawie wiedzy skądinąd, ale to jeszcze oczywiście będzie oficjalnie potwierdzone. No, posłowie PiSu jeszcze przed wybuchem afery pegasusowej najbardziej bali się, bo chodziły plotki, że wykorzystywane jest to do wewnętrznych rozgrywek partyjnych. Jarosław Kaczyński powiedział też o tym, że zorganizowane grupy przestępcze były podsłuchiwane, więc może chodzi
może
o to, że
Marek
Suski należy po prostu do zorganizowanej grupy PiS.
Czy pan ma taką wiedzę, dlaczego Marek Suski mógł być podsłuchiwany?
Ze względu na rozgrywki wewnętrzne partyjne, na trzymanie dyscypliny i tak dalej. Ja mówię fakt, poważny, że jestem polityk. Do tego przekonany i biorę za to odpowiedzialność i zobaczymy, panie pośle, więc wiem, że tu pan nie ma innej ucieczki niż powiedzieć, że nie ma dowodu jeszcze. Natomiast dobrze, że pan zwrócił uwagę, że tam Pegasus to tam 560 podsłuchów i tak dalej, ale dobrze, że pan zwrócił uwagę, że to oznacza, że jednocześnie podsłuchiwani się w ramach odprysków wszyscy, do których dzwonią podsłuchiwani. To oznacza, że kilkadziesiąt razy więcej niż 560 osób jest podsłuchiwanych. I teraz pan mówi o tym, że tu jakieś sianie paniki, że tutaj jest powszechne podsłuchiwanie i że przecież to sąd, no to proszę spojrzeć na liczby. W 2021 roku ponad 7 tysięcy podsłuchów, to jest rekord, i rekord PiSu, i rekord w Polsce, 1700 więcej niż rekord za czasów Platformy PSL. Tylko jeden promil był odrzucony przez sąd, jeden promil, co wskazuje na brak kontroli, bo później tylko kilkanaście procentom osób były stawiane zarzuty, a dużo mniej w ogóle trafiało do sądu. To oznacza, że około 90% ludzi podsłuchiwanych za waszych rządów to byli ludzie niewinni. I z tym trzeba coś zrobić, bo to tak nie może się odbywać, że tak lekko podsłuchuje się ludzi. My zresztą złożyliśmy ostatnio projekt ustawy o kodeksie pracy operacyjnej, który jest dokładnie tym projektem, który Platforma jeszcze niedawno, kilka miesięcy temu, przedstawiała, więc mam nadzieję, że to zmotywuje was, żeby zrobić ten porządek.
Dopracujemy projekt ustawy i z pewnością zostanie wkrótce
Pani
złożony.
Poseł Rzetun.
Dziękuję bardzo. Jasne, że takie urządzenia są potrzebne. To w ogóle nie ma wątpliwości, że walczyć trzeba z przestępcami, z mafiami, właśnie z jakimiś
grupami. I dodam, że
Sąd
Najwyższy ostatnio wypowiedział się w tej sprawie dotyczącej immunitetu Ewy Wrzosek i wycofał, znaczy odsunął wniosek o uchylenie immunitetu, ale uznał Pegasus za legalny sposób inwigilacji.
Na ten temat zdania są podzielone w Unii Europejskiej.
Ale taka była decyzja
Sądu Najwyższego. Taka i to szanujemy, ale niektórzy mówią, że taki szeroki zakres podsłuchiwania, to znaczy nie tylko rozmów telefonicznych, ale wszystkich, którzy są w tym samym pomieszczeniu, których słychać, ten Pegasus zbiera po prostu wszystko. I tutaj czy zgody były na te wszystkie inne osoby, no to wiemy, że nie było. Na wszystkie inne osoby, z którymi ta osoba podsłuchiwana się zadaje. Więc na ten temat ja słyszę dużo debat w całej Unii Europejskiej, pewno poza jej granicami, mnie jest to samo, ale rzeczywiście on był używany w innych krajach, w krajach niektórych są bardzo wyraźne procedury, kiedy wolno włączyć, kiedy trzeba wyłączyć, co się robi z danymi. Na przykład potem kontroluje się, jeżeli się przesiewa to, co zostało zebrane przez takiego Pegasusa, zostają tylko dane tej osoby, czy prawda, zebrane informacje o tej osobie, na którą była zgoda. Cała reszta jest wymazywana i do służb potem dochodzą, oddaje się tylko te dane, które dotyczą osoby, na którą była zgoda. Teraz z tymi zgodami, no oczywiście, że tak było, że sędziowie dostawali plik papierów na bardzo krótki czas z informacją, że jakieś wielkie zagrożenie się szykuje i tylko numer telefonu na przykład. Jeżeli się nie dadzą zgody, to licho wie, gdzie coś wybuchnie, czy stanie się coś strasznego i oni podpisywali. Ja rozmawiałam z wieloma sędziami. Przecież ja byłam inicjatorem w ogóle tego, żeby w Parlamencie Europejskim powstała komisja do spraw Pegasusa.
A jaki jest efekt jej obrad, gdyby pani mogła podsumować?
My właśnie żądamy tego, znaczy dane są straszne. Z Polski akurat, ale nie tylko z Polski. W Grecji tak samo był nadużywany Pegasus w sposób bardzo niedobry, ale w innych krajach są bardzo jasne procedury. My żądamy tych procedur. Muszą być jasne procedury. One powinny być europejskie, dlatego że Pegasus działa cross-border, ponad granicami. Przecież wiadomo, że atakowane były telefony na przykład komisarzy, którzy zajmują się praworządnością w Komisji Europejskiej. Akurat podobno nie udało się ich zainfekować, ale ataki były i na to są dowody. My potrzebujemy bardzo jasnych procedur, które by były uznane przez całą naszą wspólnotę, przynajmniej na naszym terytorium. Bardzo ważne jest pytanie, co z tymi danymi? Przecież jeżeli to jest na jakichś serwerach, w ogóle nie wiadomo, gdzie te dane się znajdują, kto może z nich korzystać? Podsłuchiwane były osoby i z rządu.
Najprawdopodobniej dostęp do nich ma izraelski operator
może
tego
mieć,
systemu.
Może mieć jeszcze kto inny, w ogóle nie wiadomo. Po trzecie, czy te osoby, które były podsłuchiwane, Amnesty International na przykład, domaga się odszkodowań dla ludzi, którzy byli podsłuchiwani niesłusznie, niewinnie,
no
którym z buciorami
Ryszard
głażono
Terlecki,
najbardziej.
Marek Kuchciński, Krzysztof Sobolewski wystąpią o takie
ale mówimy tylko o tych ludziach, ale naprawdę...
Jeżeli byli podsłuchiwani Pegasusem, pani redaktor, być, naprawdę.
Dlatego mówię, być może.
Pani redaktor, takie używanie Pegasusa...
Nic pani nie wie na ten temat, ale to jest
gdybyśmy mieli rozmawiać o sytuacjach, kiedy nic nie wiedzieliście i kiedy nie było wyroków, a wydawaliście sądy i opinie przez ostatnie 8 lat w każdym możliwym programie publicystycznym, to by nam nie starczyło naprawdę kolejnych nie tygodni, tylko miesięcy i lat. Ale już pomijając te kwestie, średnio mnie obchodzi poziom zaufania w Prawie i Sprawiedliwości, no bo to już jest sprawa między kolegami, czy podsłuchiwali siebie nawzajem, czy nie podsłuchiwali siebie nawzajem. Rozumiem, że atmosferka może być kiepska raczej w tej chwili. Bardziej mnie obchodzi zaufanie obywateli do państwa, do jego struktur, do tego, czy nie są łamane prawa obywatelskie. I kiedy ktoś, i o bezpieczeństwo, bo bezpieczeństwo, parafrazując inne przysłowie, powinno się zacząć od siebie, jeżeli chcemy mówić o bezpieczeństwie. I to państwo powinno być, wyznaczać dobre standardy w tym, w jaki sposób o bezpieczeństwo powinniśmy dbać. I jeżeli ja słyszę, że Pegasus był stosowany do podsłuchiwania tylko przestępców, albo to kim były dwie molestowane żołnierki?
No
tak,
właśnie,
z organizowaną grupą sprawę przestępczą. Obrzydliwe. To znaczy, jakie były argumenty za, jakie to było zagrożenie dla państwa, dla bezpieczeństwa państwa, dwie molestowane kobiety, które nie mogły doprosić się zrealizowania podstawowych swoich praw obywatelskich, domagając się sprawiedliwości. Znaczy, jaki był ten argument? Bo to jest kwestia nie tylko bezpieczeństwa, prawa, to jest kwestia etyczna i jakby no, te panie, które były inwigilowane Pegasusem, no mają prawo chcieć wiedzieć, jakie były argumenty. I jeżeli pomyślimy sobie o tym, oczywiście w ramach przypuszczenia, dlaczego mogło być, no to pewnie dlatego, że może za głośno domagały się tej sprawiedliwości i mogły skazić czyjś wizerunek.
Ale też kondycję moralną, jaką PiS-u to pokazuje, żeby inwigilować ofiary takiego przestępstwa jak molestowanie.
Więc,
oczywiście za chwilę
mówienie o
zorganizowanych
grupach przestępczych w kontekście
kontekście chociażby tych dwóch molestowanych żołnierek, no po prostu.
No tak, jeżeli one były inwigilowane Pegasusem, to rzeczywiście
zniszczono nam życie i zdrowie. Ile spraw kryminalnych zostało dzięki temu Pegasusowi wykrytych?
Myślę, że tutaj w przypadku Sławomira Nowaka prawdopodobnie użyto Pegasusa. Jest akt, nie zegarek, akt oskarżenia i sprawa jest w sądzie. Czekamy na wyrok sądu, ale zdaje się, że w tej sprawie.
Na ilość, proporcje, ile to jest strasznie drogi system, nie tylko w zakupie, ale w obsłudze, wbijanie się w jakiekolwiek urządzenie elektroniczne kosztuje, Brejza kiedyś wyliczył, ile on milionów kosztował polskiego podatnika. I ile z tego, jak wzrosło nasze bezpieczeństwo w naszym kraju dzięki temu?
Oscylujemy, tak jak mówiliśmy w poprzedniej dyskusji o 1,5 miliarda w kontekście prezesa Obajtka, teraz mówimy o Pegasusie. Pegasus to tylko instrument. To nie możemy jakby dehumanizować tej dyskusji, bo to jest dyskusja o ludziach i tego, w jaki sposób używali tego instrumentu przeciwko obywatelom, wbrew procedurom i tak dalej. I myślę, że należy się państwu, nam wszystkim, rzetelna informacja, czy przekroczono uprawnienia, jakie były powody podsłuchiwania, inwigilowania osób. Gdzie są dane?
No właśnie, ale tutaj też oczekiwanie wobec obecnych władz, żeby rzeczywiście przedstawiły klarowne informacje na ten temat. Proszę państwa, chciałam jeszcze porozmawiać z państwem na temat...
zadośćuczynienie?
No, to też pozostaje kwestią otwartą. Chciałam porozmawiać o kampanii do Parlamentu Europejskiego, bo tutaj mamy rozmaite tematy, Zielony Ład między innymi, ale także próby budowania pewnych sojuszy w przyszłym Parlamencie Europejskim. No i tutaj bardzo duże wątpliwości wzbudziło spotkanie Mateusza Morawieckiego z trumpistami i z radykalną prawicą w Budapeszcie pod auspicjami Viktora Orbana. Zarzut był taki, że Viktor Orban jest politykiem prorosyjskim. Także Mateusz Morawiecki wystąpił w węgierskim, bardzo prorosyjskim tygodniku. No i to oczywiście wywołało reakcję. Donald Tusk napisał w rocznicę naszego wejścia do Unii Europejskiej ogłosić w Budapeszcie w prorosyjskim tygodniku, że Bruksela, nie Moskwa, jest zagrożeniem dla demokracji w Europie. Plakaty, okładki gazet. Kiedyś mówiono o takich pożytecznych idiotach, w najlepszym przypadku. Odpowiedział Mateusz Morawiecki również ostro, wypominając Donaldowi Tuskowi dawne kwestie, tak samo inni politycy PiS i rozmowy z Władimirem Putinem. Jak będzie wyglądała przyszłość frakcji parlamentarnej w Parlamencie Europejskim? Czy tam będzie właśnie Viktor Orban, Jarosław Sellin?
Przede wszystkim kwestionuję tę retorykę, że jacyś populiści, trumpowcy i tak dalej, i tak dalej. Macie niestety taką skłonność, mówię o szeroko rozumianych siłach lewicowo-liberalnych, do takiego właśnie opisywania rzeczywistości, że jak wygrywają siły lewicowo-liberalne, to mówicie, zwyciężyła demokracja. Jak wygrywają siły, które ja nazywam konserwatywno-prawicowymi, które mają prawo istnienia w debacie publicznej świata zachodu i wygrywania wyborów, to wy mówicie, zwyciężyli populiści. I tacy z was demokraci, że właśnie nie uznajecie prawa do wygrywania wyborów w poszczególnych krajach świata zachodu, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi, tych, których sami nazywacie populistami.
Panie
to
pośle,
na pewno nie buduje solidności debaty
zaraz
publicznej.
Zaraz odda panu głos, ale zwracam uwagę, że olbrzymia część zwolenników Donalda Trumpa głosowała przeciwko pomocy dla Ukrainy w Kongresie Amerykańskim. Wie pan o tym. I to są ci sami ludzie.
Wiem o tym, ale jestem przekonany, że gdyby republikanie przejęli władzę, to wbrew tym wszystkim obawom, które są, w imię właśnie realizowania interesów Ameryki, pomoc Ukrainie będzie kontynuowana i będzie kontynuowana polityka zmierzająca do tego, żeby Rosja tę wojnę przegrała. Bo inaczej, jeżeli scenariusz będzie odwrotny, to Ameryka bardzo dobrze rozumie i każdy prezydent amerykański to dobrze rozumie, że prędzej czy później uderzy to w żywotne interesy Stanów Zjednoczonych, ale też będzie wielkim blamażem Stanów Zjednoczonych, że z tak relatywnie słabym militarnie i gospodarczo krajem jak Rosja, cały Zachód sobie nie poradził. Więc ja się akurat tego nie obawiam. Co do tego sporu wewnętrznego, prorosyjskość, nieprorosyjskość, no naprawdę Donald Tusk jest ostatnim politykiem, który się powinien w tej sprawie odzywać. To był najbliższy współpracownik Angeli Merkel. Angela Merkel jako kanclerz Niemiec była najbliższym współpracownikiem, przyjacielem Putina, budowała z nim rury bałtyckie, kupowała od niego tanie surowce i była osobą rządzącą potężnym państwem, a nie jakąś osobą reprezentującą
czyli
środowisko polityczne.
Czyli uważa pan, że ponieważ Viktor Orban jest słaby i wspiera Putina, to nie ma problemu, można z nim zawierać sojusz,
Viktor,
tak?
Viktor Orban w tej sprawie ukraińsko-rosyjskiej popełnia błąd. To jest sytuacja moim zdaniem i moralnie, i politycznie zero-jedynkowa i tutaj trzeba być się opowiedzieć bardzo wyraźnie i jasno, po której stronie się jest. Popełnia błąd, ale też zwracam uwagę na to, że Viktor Orban, mimo tworzenia pewnych problemów, zadawania różnych pytań, nigdy nie zgłosił weta do żadnego pakietu sankcji wobec Rosji, no, co najwyżej opóźniał właśnie przedłużaniem dyskusji jakąś pomoc dla Ukrainy. Ale nie jest tak, że się całkowicie wyłamywał albo zrobił skuteczne jakieś weto. Tak nigdy nie było. Więc z polityki prorosyjskiej to niech się Donald Tusk wytłumaczy z tego obciskiwania z Putinem w Moskwie, na Westerplatte, na Molo w Sopocie, na Pogorzelisku. Na Pogorzelisku Smoleńskim, ale pani redaktor, to było o tyle istotne, że moje środowisko polityczne już wtedy, w tamtym czasie, ostrzegało przed odnawianiem się neoimperializmu rosyjskiego, zwłaszcza po agresji na Gruzję.
Powtórzę pytanie, ile lat temu to było?
To było w czasach, kiedy świat obserwował, jak Polska w sprawie Rosji się zachowuje i było usypianie czynności świata zachodu w sprawie Rosji.
Ja tylko przypomnę, że w 2010 roku prezydent Lech Kaczyński razem z generałem Jaruzelskim wybierali się na parady w Dniu Zwycięstwa do Moskwy na zaproszenie Władimira Putina. Mieli razem z Władimirem Putinem stać na trybunie. To było pewne, bo o tym wydarzeniu później w liście do Rosjan wspominał Jarosław Kaczyński. Więc tak, oczywiście.
Ale moment. Mówimy tutaj o pewnej prehistorii, mam wrażenie, no, biorąc pod uwagę tempo zmian geopolitycznych. A ja przypomnę wypowiedzi pana ministra spraw zagranicznych w rządzie PiS, Zbigniewa Raz, 16 lutego 2022 roku, na tydzień przed rosyjską agresją, gdzie już służby wewnętrzne były poinformowane o tym, co się wydarzy za chwileczkę w Ukrainie. Jesteśmy otwarci na Rosjan. Pan Rau, pragmatyczna współpraca jest możliwa. Pan Rau, Rosja i Rosjanie są naszymi sąsiadami, których traktujemy z otwartością. Także pan Rau, na tydzień przed rosyjską agresją w Ukrainie. To są fakty, a nie prehistoryczne z punktu widzenia geopolityki wypominania kontaktów Donalda Tuska. Ja powiem tak, ja nie rozumiem, jak mogą przechodzić wobec Orbana takie słowa jak przyjaciel, jak można mówić o Budapeszcie, że to jest miasto wolności, jak można mówić o tym, będąc byłym premierem Rzeczpospolitej, że głównym zagrożeniem dla demokracji jest dzisiaj Bruksela. I to mając świadomość tego, że to Orban jest głównym proputinowcem w Europie, że to Orban przez miesiące opóźniał pomoc dla Ukrainy, że to Orban stłamsił wolne media absolutnie u siebie w kraju.
Dodajmy, że znaczy, Viktor Orban blokuje zwrot pieniędzy dla Polski za uzbrojenie dla Ukrainy.
Mnie, ja chcę to powiedzieć, to jest kolejny tylko krok, który pokazuje, że PiS w Unii Europejskiej zamierza być piątą kolumną, dywersantami, a my dzisiaj jak nigdy potrzebujemy unijnej jedności właśnie dlatego, żeby bronić się przed rosyjskim imperializmem, który jest po prostu zagrożeniem. I oszukujecie Polaków, mówiąc, że nie chcecie rozwalić Unii Europejskiej od środka, że nie przyjaźnicie się z proputinowskimi politykami w Europie. Bo jest dokładnie odwrotnie. Waszym przyjacielem jest proputinowski Orban, Salvini, Le Pen, której kampanie były finansowane przez putinowskie banki, która mówiła wprost o sojuszu z Rosją. To są wasi przyjaciele? Chcecie rozwalić Unię od środka, a naszym bezpieczeństwem jest właśnie budowanie silnego frontu w Europie przeciwko putinowskiej Rosji.
Konrad Berkowicz, Konfederacja.
Myślę, że o bezpieczeństwo powinniśmy dbać przede wszystkim w NATO i wreszcie zacząć w Polsce produkować amunicję artyleryjską, bo produkujemy jej 30 tysięcy sztuk rocznie, czyli tyle, co Rosja teraz wykorzystuje w konflikcie z Ukrainą przez 3 dni. Nawet Mateusz Morawiecki po konflikcie z Ukrainą ogłosił 5-letni plan ambitny 300 tysięcy sztuk amunicji, co by wystarczyło na miesiąc konfliktu. Więc przede wszystkim Platforma Obywatelska powinna zająć się no, tym, żebyśmy mieli jakąkolwiek siłę obronną i mamy NATO od tego i nie musimy w związku z tym ulegać we wszystkim Unii Europejskiej. Natomiast ja się zgodzę z przedstawicielem PiS-u tutaj, że no, środowiska lewicowo-liberalne bardzo często traktują demokrację bardzo wybiórczo i mamy tu bardzo radykalny przykład właśnie idący z rozwiniętej demokracji, czyli z Brukseli, gdzie ostatnio była debata, na której byli tacy politycy jak premier Morawiecki, Farage, Orban i tak dalej, czyli no można się nie zgadzać, ale politycy raczej poważni, nie jacyś rozbijacy. I burmistrz dzielnicy Brukseli, w której odbywała się debata, nasłał tam policję. Zablokowano tą debatę, nie pozwalano wchodzić na tą debatę i wytłumaczył to tak, z czego cieszyli się bardzo często polscy tam politycy, a nawet dziennikarze, wytłumaczył to tak, że debata ma wydźwięk, z którego wypływa poparcie dla suwerenności państw Unii Europejskiej, a to może rodzić nastroje uniosceptyczne. To z demokracją, wolnością i wolnością słowa nie ma nic wspólnego i to jest bardzo niebezpieczne.
No ja tylko chciałam wspomnieć, albo może pani poseł Run to uzupełni, bo chcę zwrócić uwagę, że prawica też tutaj jest podzielona, dlatego że ja wspomniałam o tym, ale pan poseł tego wątku nie poruszył, pan poseł Sellin, a mianowicie, że do konserwatystów miałby wstąpić Orban, ale to z kolei budzi olbrzymi sprzeciw części konserwatystów z Czech. Właśnie dlatego, że uważają, że to jest ugrupowanie proputinowskie, po pierwsze. Po drugie, dostrzegają to, że takie kalkulacje rozbicia Unii Europejskiej od wewnątrz są w zasadzie zgodne z celami Władimira Putina i jakby tutaj ten problem powstaje, a nie dlatego, że ktoś chce zwalczać prawicę jako taką, czy wartości konserwatywne. No zwracam uwagę, że konserwatyści ale też są tutaj podzieleni.
Pani sugeruje, że teraz można nasyłać policję na debaty, które idą w kierunku, który według kogoś w ocenie może w jakimś sensie być zgodne z interesem Putina.
No, rozumiem, że ma pan w tej sprawie wątpliwości. Może pani poseł Tun odpowie na nie.
Muszę przyznać, że nie słyszałam w ogóle o tym nasyłaniu policji na jakieś konferencje.
Była sytuacja taka, że to spotkanie było uniemożliwione.
Ale nie z tego powodu, tylko
był cytat z burmistrza, który nasłał policję.
Tylko jeżeli wtedy się szykowała kontrmanifestacja i tak dalej, to bezpieczeństwo mogło być zagrożone. W Brukseli jest bardzo dużo manifestacji, blokowania ulic i tak dalej, i tak dalej. Nie, no jemu pewno chodziło o to, że jeżeli ktoś podważa suwerenność państw, ale nie chce wchodzić w skórę burmistrza części jakiejś Brukseli, tylko chciałabym powiedzieć, że jeżeli pan nazywa na przykład takich polityków jak Farage poważnymi politykami i że to było bardzo ciekawe spotkanie to w Brukseli, bo to w Budapeszcie już było drugim spotkaniem,
ciekawe,
prawda? Tutaj
są politykami
akurat
poważnymi, bo są.
Pani poseł Tun teraz.
Tutaj mówimy o tym Budapeszcie, gdzie byli również trumpiści, ale to już jest drugie z tego cyklu i w nim tak samo polscy członkowie PiS-u brali udział, jak Jacek Saryusz-Wolski w każdym razie i jeszcze kilku innych. I jeżeli widzimy, kto tam uczestniczył w tym i właśnie taki Farage, który tam gra pierwsze skrzypce, który wyprowadził, można powiedzieć, naprawdę Wielką Brytanię z Unii Europejskiej i dzisiaj ogromna większość w sondażach już by chętnie wróciła, tylko ten proces jest teraz tak trudny dla nich, że nie wiadomo, czy mogą, no to jednak nie jest takie spotkanie sobie hop-siup, które nie przyniesie
nie
żadnych niedobrych skutków.
Nie
zakazywać nie można, jeżeli nie ma tam rzeczywiście treści niebezpiecznych i jeżeli dla bezpieczeństwa tych uczestników, jeżeli nie jest zagrożone bezpieczeństwo uczestników. Ale chciałam co innego powiedzieć. Te wszystkie spotkania ludzi z partii prawicowo-populistycznych, częściowo właśnie finansowanych przez Putina albo wzmacnianych bardzo w sieci, jeżeli nie bezpośrednio finansowo, a dużo bardzo finansów z Rosji płynie do tych partii i oni się tego w ogóle nie wypierają, tylko publicznie się przyznają, Le Pen mówi o pożyczkach, inni dostają dotacje czy tam granty. trzeba przyznać, że to doprowadzi do dużego przetasowania, tak przypuszczam, w tych prawicowo-populistycznych partiach. Populistycznych, bo kłamią otwartym tekstem. Bo kłamią otwartym tekstem, mamią ludziom o...
Populistami liberalnymi jesteście wyżej.
Proszę Państwa, ja mam olbrzymią prośbę. Pani poseł, ostatnie słowo, bo jeszcze pamiętam Pekin Glawieńskiego, że nasza część radiowa dobiega końca. Będziecie mieli szansę jeszcze w tej części internetowej.
To doprowadzi do dużych zmian i przetasowań na tej prawicy właśnie, bo tam jest trochę poważnych osób, które są rzeczywiście konserwatywne i nie chcą wchodzić w ten prąd taki rozwalania od środka Unii Europejskiej, bo zdają sobie z tego sprawę, że to jest najważniejsze dla nas wszystkich, żebyśmy razem się trzymali właśnie i dla bezpieczeństwa.
Paulina Piechna-Więckiewicz nie miała szansy się wypowiedzieć, a kończymy część radiową. Bardzo
więc
proszę, pani minister.
Tak, że każdy może spotykać się z kim chce, ale ponosi tego konsekwencje, bo Prawo i Sprawiedliwość doprowadziło do mistrzostwa wykorzystywanie jednego, dwóch zdjęć, więc naprawdę nie udawajcie tutaj świętych, że tego nie robicie, bo też rozliczacie każdego z nawet najbardziej absurdalnego zdjęcia i spotkania. Ale to, co mnie najbardziej niepokoi, to, że po pierwsze chcecie unikać dyskusji o tym, że chodzicie na spotkania z ludźmi, z których wielu wierzy, że Polska jest naturalną strefą wpływów Rosji, w związku z czym nie powinno się podejmować różnych działań, które by w jakikolwiek sposób narażały nas na to, żeby Rosja ingerowała bardziej w nasze sprawy, ale przyznają i mówią o tym oficjalnie, powołując się na naukowców różnego typu, że Polska jest naturalną strefą Rosji. Jeżeli was to nie niepokoi, że w takim towarzystwie obradujecie, że w takim towarzystwie się spotykacie, że rozmawiacie z kongresmenami również, bo tacy też są, którzy najchętniej zostawiliby Polskę w razie kłopotów również w tej strefie rosyjskich wpływów, którzy mówią, że no, jeżeli ktoś nie płaci na NATO, no to generalnie jak coś złego go spotka i będzie jakaś wojna, no to trudno. No to wiecie, możecie się spotykać z kim chcecie, tylko ponosicie za to odpowiedzialność polityczną. Od tego są politycy.
Proszę Państwa, musimy skończyć naszą część radiową. Konrad Berkowicz, Konfederacja, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Platforma Obywatelska, Paulina Piechna-Więckiewicz, Nowa Lewica, Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość, Róża Thun, Polska 2050. Wybory w toku wydawał Maciej Jarząb, zrealizował Maciej Golczyński. Za chwilę informacja o godzinie 10, a po nich Młoda Polska i Wiktoria Jędroszkowiak. A ja Państwa zapraszam na dogrywkę pozaradiową w internecie. Mogą Państwo śledzić naszą debatę na profilach Radia Tok FM, na Facebooku i na YouTubie. Dominika Wielowiejska, do usłyszenia i do zobaczenia. I przechodzimy sprawnie do części pozaradiowej. Jarosław Sellin.
Ja chciałem się ustosunkować do tych zarzutów, które padały, że ktoś rozsadza Unię Europejską od środka. Ja jestem zwolennikiem istnienia Unii Europejskiej i NATO, bo to są dwie duże struktury świata zachodu sprawdzone, które zostały przez świat zachodu stworzone. I Polska ma swoje należne miejsce w tych obu strukturach i bardzo dobrze, że w nich jesteśmy od 99 roku w NATO, od 2004 roku w Unii Europejskiej. Tylko kto rozsadza Unię Europejską od środka? Moim zdaniem, z powodu tego, że jest monopol władzy lewicowo-liberalnej nad instytucjami Unii Europejskiej, wynikający w dużej mierze z tego, jakie były wyniki wyborów w poszczególnych krajach Unii Europejskiej w ostatnich kilkunastu latach, to jest takie zjawisko, które ja nazywam arogancją oligarchii lewicowo-liberalnej, które narzucają swoje ideologiczne agendy programowe typu Zielony Ład, który nie jest tylko walką o dobrą ekologię, tylko to jest program lewicowy, który ma narzucić nam styl naszego życia codziennego, w każdym prawie wymiarze. Tak naprawdę ten program jest bardzo daleko idący. Jest poprawność polityczna też narzucana, która na przykład za wolność słowa, za opinie, które nie podobają się lewicowo-liberalnym środowiskom, grożą już karami więzienia, że po prostu nie wszystko będzie można mówić. I są wreszcie traktaty, które, za którymi pani Thun głosowała, traktaty, które mówią, że trzeba scentralizować władzę, super państwo zbudować, ta oligarchia ma być jedynym... Ta oligarchia lewicowo-liberalna ma być jedynym czynnikiem rządzącym w Polsce i ma ograniczyć władzę suwerennych państw narodowych. To wszystko, ta atmosfera, którą te elity tworzą, moim zdaniem rozsadza Unię Europejską od środka, bo powoduje efekt oporu, który ja nazywam buntem narodów, czyli wzmożeniem sił zdrowego rozsądku, które ja nazywam konserwatywno-prawicowymi. I ta arogancja też doprowadziła do tego, że Unia Europejska kilka lat temu przeżyła największą katastrofę w swojej historii, bo Unia się cały czas rozszerzała i się skurczyła o tak ważne państwo jak Wielka Brytania z powodu tej arogancji, bo Brytyjczycy po prostu tego nie wytrzymali.
A to strzega pan, że
w związku z tym ja uważam, że groźba rozpadu Unii Europejskiej jest wówczas, kiedy będzie kontynuowany monopol władzy lewicowo-liberalnej w instytucjach europejskich.
Panie pośle, tylko przypomnę, że Mateusz Morawiecki na szczytach Rady Europejskiej akceptował Zielony Ład i były produkowane przez Ministerstwo Rolnictwa rządu Mateusza Morawieckiego spoty, w których występował komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski i mówił, że Zielony Ład oraz wspólna polityka rolna jest dla Polski bardzo korzystna, więc...
W pewnych wymiarach, bo wszyscy jesteśmy za czystą wodą, za czystym powietrzem, za transformacją energetyczną. Uważam, że takie rzeczy Polska powinna też czynić i mieć na to środki, również stamtąd, dlatego, że mamy specyficzną sytuację energetyczną. Natomiast nie godzimy się na to i nigdy się na to nie godziliśmy, żeby nam dyktować, jakimi samochodami mamy jeździć, żeby nam dyktować, co mamy jeść, co się ubierać, jak często podróżować, czy w ogóle podróżować i tak dalej, i tak dalej.
Naprawdę mówienie o tym, że nic nigdy nie dyktowaliście, ani nie chcieliście wpływać na czyjś światopogląd, jest takim grubym nadużyciem, bym tak to ujęła.
Tak, panie posłuchaliście lektury.
Pani redaktor.
Kamila,
ja muszę sprostować pewne wyobrażenie pana Sellina, które tu prezentował. Mianowicie konserwatyzm jest pewnym nurtem politycznym, jak każdy inny, zasługującym na szacunek. Decyzje samorządowca z Brukseli można oceniać negatywnie, jeżeli chodzi w kontekście ograniczenia wolności słowa. Ale ja chcę powiedzieć bardzo jasno, że PiS to nie są żadni konserwatyści, to są ludzie, którzy się podszywają pod szanowany nurt polityczny, to są po prostu populiści, kłamcy i oszuści. I pan Sellin powiedział przed chwileczką kłamstwo, właśnie dotyczące Zielonego Ładu. Mówił, że jest narzucane, a to przecież ich pisowski premier Morawiecki ten Zielony Ład akceptował. Wojciechowski, pisowski komisarz mówił, że jest to element pisowskiego programu. Jeżeli ktoś chce narzucać komuś innemu poglądy, to właśnie wy. I to wy wywołaliście olbrzymie oburzenie. Ja tylko przypomnę, nie mieliście poparcia w Sejmie, aby wprowadzić drastyczne prawo zakazujące całkowicie aborcji w Sejmie, całkowicie aborcji i wykorzystaliście nigdy do tego 15 członków Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem pani Przyłębskiej i dopiero właśnie dlatego, że wasze skrajne, ideologiczne poglądy chcieliście narzucić całemu społeczeństwu, zobaczyliście, co znaczy bunt społeczeństwa, polskich kobiet i czarny protest.
Części kobiet.
I to jest właśnie bunt wobec was. To wy, narzucając poglądy polskim obywatelom i obywatelkom, wywołaliście olbrzymi sprzeciw społeczny. I 15 października to jest właśnie nasze wielkie zwycięstwo nad populistami, które jest doceniane w Europie. Jesteśmy wskazywani jako wzór do walki z populistami i dzisiaj właśnie rząd Donalda Tuska może to wnieść w Europie, doświadczenie, jak walczyć z populistami, jak z nimi walczyć skutecznie i jak ich pokonywać.
Populistko pani poseł Gasiuk-Pihowicz. Jeśli chodzi o aborcję, to rozstrzyga o tym polska konstytucja. Pani nie
polska
szanuje
konstytucja.
Polskiej konstytucji. Pani populistko-liberalna Gasiuk-Pihowicz.
Chyba nie mamy czasu na otwieranie debaty.
Nie będziemy rozmawiać w tej chwili o aborcji. Konstytucja nie przewiduje tak drastycznego zakazu aborcji. Dokładnie. Przypomnę, że konserwatyści o tym wiedzieli, dlatego Marek Jurek usiłował wprowadzić poprawkę do konstytucji o ochronie życia
tak
od poczęcia.
Tak są też opinie konstytucjonalistów w tym
Konrad
zdaniu.
Berkowicz.
Moja konkurentka w wyborach do Europarlamentu w okręgu małopolsko-świętokrzyskim, pani Róża Tuntum, mówi generalnie coś takiego,
a nie,
takiego,
pani poseł startuje w innym okręgu.
A, no to no
tak,
w każdym razie konkurentka w eurowyborach.
To bardzo
żałuję. To może zmienię jeszcze okręg. Pani Róża Thun mówi generalnie coś takiego, że tutaj najważniejsze, żeby była jedność Unii Europejskiej, żeby tutaj być grzecznym, prawda, no jak na tym wychodzimy w stosunku do Niemiec, to wiemy, ale to wynika z tego, że i tu nie będzie porozumienia, że tu jest zupełnie inne podejście w ogóle do Parlamentu Europejskiego, do Unii Europejskiej, bo pani Róża Thun powiedziała wprost, i to jest cytat, że w Parlamencie Europejskim pracuje się przede wszystkim dla Unii Europejskiej, a po drugie dla Polski. Ja odwrotnie chcę pracować przede wszystkim dla Polski, w interesie Polski, stąd pani Róża Thun popiera Zielony Ład, likwidację weta, pakt migracyjny i tak dalej. Natomiast tutaj jest straszenie, że ktoś chce rozwalać Unię od środka, więc zobaczmy, kto rozwalał Unię od środka od 2008 roku. Otóż ci, którzy byli we władzach instytucji unijnych, bo w 2008 roku gospodarka unijna była 8% większa niż gospodarka USA. Dziś jest 22% mniejsza. Francja jest biedniejsza niż w 2008 roku. Włochy o 9%. Hiszpania o 7%. Tylko Niemcy. Ciekawe dlaczego wzrosły o 14%, ale w 15 lat, czyli niecały procent rozwoju gospodarczego. To jest praktycznie nic. Unia Europejska przez swoje szaleństwa, rozwiązania...
Pan, pośle, jakie jest proszę mi nie przerywać.
Proszę mi nie, nie przerywać. Unia Europejska, Unia Europejska po 15 latach przedziwnych, szaleńczych rozwiązań ekonomicznych i społecznych staje się skansenem. Na szanghajskim rankingu uniwersytetów w pierwszej dziesiątce nie ma ani jednego uniwersytetu z Unii Europejskiej. Pierwszy jest 15. W pierwszej pięćdziesiątce jest tylko 5. 15 razy mniej jest patentu niż w Chinach z Unii Europejskiej. 5 razy mniej patentów niż w USA. I stajemy się skansenem, zwijamy zamiast się rozwijać. Dlaczego trzeba wrócić do idei, którą zawsze popierałem? Czyli wolny handel między państwami Unii Europejskiej, swobodne podróżowanie i wspólnota suwerennych państw europejskich, a nie likwidacja weta, tak żebyśmy już zupełnie byli pod butem.
Róża Thun.
Jeżeli mówimy o wecie, to chciałabym zauważyć, że wczoraj obchodziliśmy święto 3 maja polskiej konstytucji, która właśnie zniosła w Polsce weto.
I wprowadziła monarchię absolutną.
W sytuacji zagrożenia z zewnątrz świetnie sobie zdawano sprawę wtedy z tego, że weto, no czym grozi weto? I
paraliżem.
Zresztą wiemy jak, do czego doprowadziło to liberum veto. Jeżeli chcemy właśnie rozbić Unię Europejską, to pozwólmy takiemu jednemu Orbanowi na przykład blokować pieniądze dla Ukrainy. Blokujmy rozszerzenia. Przecież chcemy i to zawsze Polska mówi, że jestem ambasadorem Ukrainy i bardzo chcemy ich przyjąć do Unii Europejskiej i kilka innych krajów. Z tym, co mamy, z możliwością, że każdy malutki kraj, Montenegro czy Czarnogóra, mogą na przykład, przepraszam bardzo Montenegran czy mieszkańców Czarnogóry, że daję ich jako przykład, ale że będą mogli zablokować wszystko, wszystkie zasadnicze decyzje, no z takim, z wetem w naszych traktatach nie dokonamy nigdy rozszerzenia, więc na coś się musimy zdecydować, to po pierwsze. Po drugie, wymienia pan te uniwersytety. Edukacja, nie wiem, czy pan zdaje sobie z tego sprawę, akurat nie jest polityką unijną. Państwa członkowskie nie oddały Unii Europejskiej to w gestię.
Jak wychodzą kraje Unii na byciu w Unii Europejskiej.
W związku z czym poziom edukacji nie ma z Unią Europejską niestety nic do czynienia. Jest bardzo wielu takich, którzy uważają, że powinniśmy tutaj tak samo mieć dużo mocniejszą współpracę i mocniejszą politykę unijną. Stąd rzeczywiście wiedzą o Unii to coś słabo jest u panów, bo tak jak pan Celin powiedział, że głosowałam za traktatami, no muszę przyznać, że traktaty zostały przegłosowane akurat
Lech Kaczyński podpisał traktat
przez pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego dobrze, zanim ja weszłam do Parlamentu Europejskiego, więc
to
troszkę
prawda,
z tym
niestety.
Spokojnie.
Podpływem
i teraz
Angeli
z tą grzecznością i tak dalej. Wyjdźmy nareszcie z tych kompleksów, że nami rządzi jakaś Unia. Naprawdę to od nas zależy, jaka ona jest, bo ona jest tu, w tym studio, gdzie my jesteśmy. My jesteśmy obywatelami Unii. My jesteśmy 5. co do wielkości krajem członkowskim. My w tej chwili budujemy od nowa, bo poprzednie rządy to rozwaliły, poprzedni rząd to rozwalił. Budujemy od nowa Trójkąt Weimarski, żebyśmy byli w tej wielkiej trójce, która współrządzi Unią Europejską. My chcemy mieć wpływ na to wszystko, iść do przodu i porządnie zarządzać. I proszę się przyjrzeć, co się w tej chwili dzieje. Jak siadamy przy stole, a nie odwracamy się tyłem i inni podejmują decyzje. Więc przestańmy opowiadać te bzdury, że tu musimy się przed kimś bronić i tak dalej, tracimy suwerenność. My ją zyskamy cały czas. im jesteśmy silniejsi w Unii, bo my współrządzimy, nasze decyzje dotyczą od Portugalii do Finlandii wszystkich. Jeżeli te decyzje podejmujemy, jeżeli mamy mocny głos, jeżeli wychodzimy z propozycjami, to odwracanie się tyłem powoduje, że jesteśmy zmarginalizowani sami i słabi. W związku z czym zastanówmy się jeszcze w tej sytuacji, którą teraz mamy, geopolityczną wojnę za naszą granicą, czy chcemy rzeczywiście być sami, czy chcemy być częścią silnej wspólnoty i nią współrządzić, a nie bronić się cały czas i krzyczeć o jakichś kompleksach, nie wiadomo za czym.
Paulina,
oczywiście, że nie ma nie chcemy, żeby
nasze... Pani minister nie miała szansy, tylko króciutko się wypowiedziała. Ostatnie zdanie Róża Tuni, za chwilę pani minister
Piechnowiczkiewicz. My nie chcemy, żeby jakiś jeden kraj blokował nasze pomysły. To nie my jesteśmy odblokowania, tylko nie chcemy być blokowani, bo jesteśmy krajem, który...
Słuchajcie, mówmy się tak, pani minister Piechnowiczkiewicz i potem po 30 sekund dla każdego.
Polska jest krajem, który najwięcej zyskał na swojej bytności w Unii Europejskiej, ze wszystkich krajów, które w 2004 roku do Unii Europejskiej dołączyły. Podwoiliśmy PKB, 165 miliardów złotych netto, które pozwoliły nam, i myślę, że nikt nie zaprzeczy, zainwestować w wiele dziedzin naszego życia. I oczywiście, panie pośle, są kwestie, w których jeszcze musimy wspólnie, i ja tutaj, podobnie jak pani poseł Róża Thun, mam takie przeświadczenie, że właśnie dlatego potrzebujemy głębszej integracji z Unią Europejską, żeby właśnie zwiększać nakłady na naukę, żeby mieć wspólną politykę i móc konkurować ze Stanami Zjednoczonymi, z Chinami. Tutaj upatruję właśnie naszej szansy. I absolutnie zgadzam się z tego rodzaju retoryką, że silna Polska tylko w silnej Unii Europejskiej, ale żeby zbudować silną Unię Europejską, nie możemy być jakąś grupką narodów, która się na Unię Europejską obraża, bo tak, to my ją tworzymy. No przepraszam, proces wprowadzania zmian w traktatach naprawdę zabezpiecza demokrację i prawo państw Unii Europejskiej do samostanowienia w ramach struktur unijnych. Myślę, że powinniśmy mieć naprawdę bardziej merytoryczną dyskusję. Chciałabym takiej w trakcie tej kampanii, co jeszcze możemy zmienić, co jeszcze Polska musi zrobić w ramach struktury, co jeszcze może dzięki Unii Europejskiej zyskać. I ostatnie zdanie, pani redaktor, to nie jest kwestia tylko zysków, ale skoro są zyski, to też trzeba ponosić współodpowiedzialność. Nie tylko za bezpieczeństwo Unii Europejskiej, ale żeby wszystkie kraje Unii Europejskiej czuły się bezpieczne i mogły rozwijać się równomiernie.
To bardzo króciutko teraz runda podsumowująca, tak, pani poseł Gasiuk.
Dzisiaj reformować naprawdę Unię Europejską można w ramach obecnych traktatów, które dają wystarczającą elastyczność, aby zmieniać najważniejsze polityki w ramach obowiązujących traktatów. W szerokiej dyskusji w Unii Europejskiej nie pojawia się temat zmiany traktatów. Do tego musi być jednomyślność państw członkowskich, a większość państw oficjalnie wypowiada się przeciwko zmianie traktatów, więc nie będzie żadnej w najbliższym czasie zmiany traktatów. Oczywiście nie wykluczam pojawienia się takiej dyskusji, ale mówię o stanie
to
obecnym.
Znaczy minister Sikorski mówił o pojawieniu się takiego postulatu w sytuacji, gdyby Unia Europejska miała się rozszerzać o kolejne państwa.
Ale też zaznaczył
państwa
w tym samym wywiadzie, że jest to jego osobiste zdanie, nie przedyskutowane ani w klubie parlamentarnym, ani wewnątrz rządu, ani tym bardziej nie temat, który wypłynął na szerokie wody dyskusji europejskiej.
Jarosław Sellnik.
Najbardziej prą do tej zmiany traktatów Niemcy, bo oczywiście to jest w ich interesie, bo jeśli by przeprowadzić te pomysły tam zawarte, to rzeczywiście centralistyczne państwo europejskie będzie miało najwięcej wpływu na to, państwo będą mieli Niemcy. I pani Róża Thun, pani poseł Thun tutaj próbowała odwrócić uwagę i znowu przechodząc, jak mi zarzucali się, do prehistorii. Natomiast ja mówiłem o tej zmianie traktatów, która wyszła z Parlamentu Europejskiego, tej propozycji, za którą pani głosowała razem z posłami polskiej lewicy, 7 posłami polskiej lewicy i panią Sylwią Spurek. I moim zdaniem elity lewicowo-liberalne, właśnie przestraszone tym, że siły zdroworozsądkowe mogą uzyskać dobry wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego, na razie mówią, że to odkładają, a potem wyciągną to z szuflady i będą ten projekt realizować. Centralistyczne państwo kosztem uprawnień państw narodowych i Polska naprawdę wyjdzie na tym bardzo źle. Będzie podporządkowana.
Nie ma dyskusji o zmianie traktatów. Znowu konieczność sprostowania pana Sellina.
No, proszę państwa, zmierzamy do końca, chyba że ktoś z państwa jeszcze chciał.
Nie, Ja bym bardzo chciała jedno zdanie.
Że Radosław Sikorski powiedział, że jest otwarty na zmiany.
Ale powiedział, że jest to jego osobiste, prywatne zdanie, nie
wchodziliśmy
w ramach rządu.
Wchodziliśmy do Unii Europejskiej na zasadach nicejskich, czyli mieliśmy tylko jeden głos mniej niż takie kraje jak Niemcy i Francja. Mieliśmy 93% siły tych dużych krajów i wtedy niestety Jarosław Kaczyński wynegocjował, Lech Kaczyński podpisał traktat lizboński, a teraz przedstawiciele nowej koalicji rządzącej tutaj, tak jak na przykład pani Róża Thun, popierają zmianę traktatu, tak żebyśmy wyzbyli się prawa weta. Konfederacja się temu chce sprzeciwić, żeby sprzeciwić się skutecznie Zielonemu Ładowi, zakazowi samochodów spalinowych, dyrektywie budytkowej i paktowi migracyjnym.
To 30 sekund Róża Thun i my, pani minister Piechna-Więckiewicz, zmierzamy do końca.
To chatko się robi.
We Francji już wchodzą przecież.
Nie ma takiej regulacji unijnej, która mówi, że nie można jeździć samochodami spalinowymi. Proszę państwa, proszę to dobrze rozumieć. Nowe samochody schodzące z taśmy od 35 roku będą elektryczne. Kto kupi sobie nowy, ten kupi sobie elektryczny, a kto chce jeździć spalinowym, będzie nadal jeździł spalinowym.
Czyli nie może kupić nowego.
Tak jak jeździ z palinowym teraz. Teraz też już samochody spalinowe muszą się dostosowywać do norm, tam nie wiem, euro 6, zaraz będzie euro 7 i tak dalej. To jest normalne, że nie chcemy, żeby 120 tysięcy osób w Polsce, na przykład w miastach, umierało na skutek zanieczyszczenia powietrza, prawda? I zrobimy w tej materii, co się da. I pamiętajmy o tym, że te właśnie zakompleksione mówienie o tym, że ta Unia nam coś narzuca, jakbyśmy nie pamiętali o tym, że to my jesteśmy piątym co do wielkości krajem w Unii Europejskiej i my wychodzimy z pomysłami, że świat się zmienia, że do niego również musimy dostosowywać siebie i przepisy. A w dodatku, że nie ma się czego bać, że tu jakieś nagłe zmiany ktoś gdzieś zastosuje. Jeżeli będziemy chcieli wprowadzać zmiany, to po pierwsze my je wprowadzamy, a nie ktoś nas do czegoś zmusza. Po drugie, nic nie dzieje się nagle. W Unii Europejskiej wszystko trwa powoli. To nie jest organizacja rewolucyjna.
Pani minister Piechna-Więckiewicz, ja chcę tylko powiedzieć, że do pana posła Berkowicza, że rozumiem, że pan by chciał, żebyśmy mieli też wolność palenia oponami, tak żeby nam śmierdziało totalnie.
Nie,
to jest kwestia granic właśnie. Czy dbamy o czyste powietrze i wprowadzamy ograniczenia.
Elektrycznych samochodów. No,
ja wiem, no, ale to jest...
Unia Europejska walczy o nasze,
no, to jest ten dylemat,
zdrowie.
Tak?
Ale już na koniec, bo
do którego momentu
ta dyskusja...
8% się recyklinguje już dzisiaj.
Ta dyskusja... Nie,
oczywiście, że tak. Ja mówię o dylemacie takim, czy wprowadzamy pewne zakazy po to, żeby mieć czyste powietrze. Po prostu tak, jak żeśmy zakazali palenia opon.
Ta dyskusja...
A pan jest za wolnością palenia opon?
Nie.
Pod pańskim domem.
Nie, jestem przeciw zakazowi samochodów
spalinowych. To jest pan przeciwko wolności, bo się pan przeciwstawia temu, żebyśmy mieli wolną wolę w paleniu opon pod pana domem.
Powietrze jest wspólne. Powietrze jest wspólne i dotyczy naszego nosa. Natomiast Konfederacja, w przeciwieństwie do moich adwersarzy, jest przeciw zakazowi samochodów spalinowych. Proszę zdecydować, na kogo głosować.
Jeżeli samochody
spalinowe będą zeroemisyjne, to będą mogły być dalej produkowane, bo tu nie jest powiedziane, w jakiej technologii mają być te samochody robione. Chodzi o to, żebyśmy produkowali pojazdy zeroemisyjne, żeby szanować
życie i zdrowie.
Pani minister,
powinniśmy wzmacniać zeroemisyjność w naszym kraju. Natomiast to, co jest dla mnie najważniejsze po tych 20 latach, wychowało się pokolenie, które nie ma kompleksów, które studiuje, uczy się, żyje i pracuje w Unii Europejskiej. I mam nadzieję, że to pokolenie nigdy już nie będzie siedzieć w żadnym studiu i dyskutować o tym, czy jesteśmy gorszym krajem. Po prostu oni naprawdę, jeżeli z nimi rozmawiacie, patrzą w przyszłość, oni nie czują się gorsi, czują się równoprawnymi obywatelami Unii Europejskiej. I myślę, że to jest najlepsze podsumowanie 20 lat naszej obecności.
Bardzo państwu dziękuję za tę żywą dyskusję. Konrad Berkowicz, Konfederacja, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Platforma Obywatelska, Paulina Piechna-Więckiewicz, Nowa Lewica, Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość i Róża Thun, Polska 2050. Dominika Wielowiejska, do usłyszenia, do zobaczenia. Zapraszam na mój... Zapraszam na mój kanał na YouTubie z komentarzami politycznymi. Dziękuję bardzo.